będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam widzów telewizji Trwam i witam gości zgromadzonych w naszym dzisiejszym studio. Dziś chcemy rozmawiać na temat powszechnej encyklopedii filozofii, a gośćmi naszych rozmów niedokończonych telewizji Trwam są dzisiaj ojciec profesor doktor habilitowany Mieczysław Albert Maria Krąpiec. Szczęść Boże, ojcze profesorze, witamy serdecznie. Jest również ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Marniarczyk.
Szczęść Boże, witam.
I są z nami panowie profesorowie, również z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński.
Szczęść Boże.
I pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś. Niemalże śmietanka intelektualna Lublina i Polski. W studio telewizji Trwam jesteśmy już po jednej części naszej dzisiejszej uczty intelektualnej, jakim było sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Rozmawialiśmy o obliczach polityki, a dzisiaj chcemy porozmawiać teraz w studio telewizji Trwam na temat powszechnej encyklopedii filozofii. Dlaczego takie wydawnictwo zaistniało w ogóle na rynku księgarskim w Polsce? Ojcze profesorze.
Powszechna encyklopedia filozofii jest związana z ostatnimi dziejami Polski. Nas wymuszczono. Po wybuchu wojny i Niemcy, i Rosja sowiecka dokonała ogromnej eksterminacji naszej inteligencji. Chodziło zresztą zupełnie wyjątkowo, jasno mówili o tym, że zniszczenie inteligencji polskiej jest zniszczeniem narodu. I o to chodziło. W czasie wojny staliśmy znowu w obronie Europy, siebieśmy bronili, obiecali nam pomoc, nie dali, mało tego, gdy jeszcze później w Anglii,śmy bronili też Anglię, to nawet nie pozwolono nam na końcu na defiladę, na paradę. Roosevelt podarował 55% przedwojennego terytorium Polski dla Związku Radzieckiego, dzisiejszej Ukrainy. Straciliśmy 55% terenów polskich od czasów Mieszka w Dagome Judyks, wyraźnie ten skordowy pisarz Żyd zresztą do terytorium mieszkowego sięgał aż na wschód, za Prypeć, do Zachoryń, do Styru, a więc nasze wszystko to zostało później dzięki też polityce europejskiej, trochę głupiej Polski, która się sprowadziła w średniowieczu do podziału dzielnicowego. Staliśmy się bezbronni. Tatarzy i Mongołowie nas rozbili, utraciliśmy Śląsk, Pomorze. A potem za czasów Kazimierza odzyskaliśmy te tereny w dalszym ciągu pod naszą administrację. I wreszcie po tylu latach polskości na tamtych terenach i Polaków, to są tereny piastowskie, Roosevelt podarował te terytorium Związkowi Radzieckiemu Ukrainie. Wytłoczono nas kompletnie, i Niemcy, i Rosja. Gorzej, gdy przyszły rządy bolszewickie do Polski, to znaczy partii komunistycznej, wówczas pojawiło się konieczność wyzbycia się kultury chrześcijańskiej. Świadkiem tego jest profesor Szaf, zresztą już w tym roku umarł jako 90-kilkuletni starzec, nawet starsze był ode mnie. On właśnie zakomunikował i temu dał wyraz w swojej ostatniej książce, że trzeba wprowadzić na miejsce kultury chrześcijańskiej kulturę marksistowską, niereligijną. Trzeba usunąć momenty religijne związane z tomizmem, momenty związane z patriotyzmem, trochę profesorów szkoły lwowskiej, Ingardena. To wszystko trzeba wprowadzić marksizm. I wprowadzono marksizm na wszystkich szkołach. Cała nasza dzisiejsza inteligencja jest wychowana w duchu marksistowskich. Profesorowie, bo nie było innej możliwości. I my to dzisiaj cierpimy. Upadek kultury polskiej, humanistycznej jest zbyt widoczny, aby tego nie widzieć.
Czy wobec tego inicjatywa Wielkiej Encyklopedii...
I dlatego wtedy właśnie, gdy się okazało to w 50. roku ta książka, ja przeszedłem na uniwersytet jako profesor w 51. razem ze Stefanem Świeżackim, Jerzym Kalinowskim, ówczesnym dziekanem, mówimy, dzieją się rzeczy straszne. Wyrzucili profesorów, filozofii wszystkich uniwersytetów. Przecież to Kołakowski, Holland i Baczko i inni zażądali usunięcia profesorów Tatarkiewicza, Ingardena, Izę Dąbską, Czeszowskiego i ich usunięto. Staliśmy się jedynym uniwersytetem niezależnym, gdzie była filozofia, a wszędzie indziej wprowadzano, najpierw na uniwersytetach, a później w gimnazjach, a nawet w szkołach podstawowych elementy filozofii właśnie ateistycznej, marksistowskiej. Trzeba było ratować kulturę polską. Nie ma, nie będzie polskiego narodu bez polskiej kultury. I dlatego powiedzieliśmy, będziemy na naszym wydziale starać się o to, aby zachować podstawy kultury polskiej. Podstawą kultury zawsze była, od początku po dziś dnia, filozofia. Ona wyznacza koncepcję rzeczywistości, ona wyznacza koncepcję rozumienia człowieka, nauki, moralności, sztuki, religii. To wszystko jest związane z filozofią. Trzeba było wobec tego sięgnąć do źródeł filozofii, do klasyków. Trzeba było nauczyć siebie i naszych studentów czytać w oryginale i po grecku, i po łacinie, i wszystkich innych językach, rozumieć te teksty. Trzeba było uczyć dyskutować. I wobec tego podjęliśmy, to był początek ratowania polskiej kultury. Poprzez ratowanie filozofii staliśmy się jedynym uniwersytetem w Polsce niezależnym. Gdy byłem rektorem, to miałem takie powiedzenie, od Berlina do Seulu filozofia tylko w kuli. I w ogóle nauka humanistyczna było tak. I z tym wyzwaniem jeździłem po Ameryce, po Kanadzie i dało to jakieś jednak rezultaty, bo i nam pomogli się odbudować i jednak uratować w tym. Trzeba było, filozofii nie było, była bardzo w znikomym, w pewnych wątkach, bardzo subiektywnie sprowadzana do logiki, do pewnych partii psychologii. Więc wobec tego myśmy postanowili wrócić do rzeczywistych, sprawdzalnej, dla każdego człowieka dostępnej myśli filozoficznej, którą można sprawdzić przez rzeczywistość. I wobec tego przypadło dla mnie ten konieczne trochę napisania tych rozpraw. Przecież to trzeba było napisać, całą filozofię trzeba było przerobić około 30 woluminów z zakresu filozofii. Tośmy zaczęli i stworzyli szkołę, Lubelską Szkołę Filozoficzną. Ta Lubelska Szkoła Filozoficzna, ona przekształciła się po wielu latach, gdy nastąpiły warunki możliwe, właśnie wydanie encyklopedii. Trzeba było dokonać syntezy myśli filozoficznej, aby ukazać podstawę w ogóle kultury humanistycznej. I po wielkich trudach, bez pomocy rządu, przy pomocy negacji niektórych profesorów uniwersytetów, którzy wystąpili przeciwko nam, aby nie pozwolić wydać tej książki, te nazwiska ich ukażą się na końcu encyklopedii. Postawiliśmy wydawać encyklopedię. To jest encyklopedia jedyna, która obejmuje dorobek ludzkości, nie tylko filozofii europejskiej, ale całego świata, Azji, etnoafryka, etnoameryka, stara w przestrzeni historycznej filozofia arabska, żydowska, różne typy filozofii chińskiej, japońskiej. To wszystko trzeba było pokazać, cały system poznania rzeczywistości przez różne narody i ukazać, w jaki sposób ludzie się ustosunkowują do rzeczywistości i do siebie. To wszystko jest zawarte w filozofii. I dlatego rozpoczęliśmy tę pracę. A więc nasza encyklopedia okazuje problemy, którymi żyje ludzkość. Nie tylko problemy, ale pokazanie, dlaczego takie problemy powstały, jak je rozumieć, dlaczego je przyjmujemy. Pokazuje systemy, różne szkoły filozoficzne. Pokazując te szkoły, staramy się pokazać, dlaczego te szkoły powstały, jakie niosą za sobą błędy i niebezpieczeństwa, jak należy je rozumieć. Dalej, biogramy. Po raz pierwszy, nigdy nas Polaków zawsze uważano na świecie, o, kto tam jakiś gdzieś sąsiedzi Rosji i Niemiec, gdzie jeszcze białe niedźwiedzie może chodzą po ulicy. Więc trzeba było pokazać dorobek Polaków, dorobek Słowian, a więc także i Rosji, i Ukraińców, i Czechów, i Słowaków, i Madziarów, i Chorwatów, Serbów. To wszystko się po raz pierwszy znalazło w naszej encyklopedii. A więc przedstawiamy jakieś ogromne panoramę myśli ludzkiej, która stoi u podstaw kultury.
Ta encyklopedia ma już nie tylko swoją historię, ale też swoje wcześniejsze tomy. Teraz towarzyszy, dzisiejsza nasza
oczywiście
rozmowa towarzyszy wydaniu kolejnego, nowego tomu.
Tu jest cały zespół redakcyjny encyklopedii. Kolega jest redaktorem naczelnym, koledze pracuje, jeszcze tylko siostrę Zdebickiej brakuje między nami.
W męskim gronie.
No ale skromnie.
Pozdrawiamy z tego miejsca serdecznie.
Nie chciała się pokazywać w telewizji, a może...
No. Ojcze profesorze, wobec tego dajmy głos redaktorowi naczelnemu.
Naturalnie, że tak.
Księże profesorze.
To ma decydujący głos.
No, bardzo dziękuję. Otóż tak jak ojciec tutaj zaznaczył, to przedsięwzięcie wydania encyklopedii wpisuje się w te potrzeby społeczne. Dać podstawę i fundament dla kultury. Encyklopedia była zaplanowana na 8 tomów. W tej chwili jednak materiał ze względu na tą problematykę poszerzył się, będzie obejmowała 9 tomów plus suplement. Co jest ciekawe takiego? No jest to przedsięwzięcie, które gromadzi jako autorów zawsze przynajmniej około 300 osób przy jednym tomie. A więc biorą udział w powstawaniu każdego tomu prawie wszystkie ośrodki filozoficzne z Polski, ponadto z zagranicy. Tu współpracujemy z takimi państwami jak Włochy, Francja, Niemcy, Ameryka, Słowacja, Hiszpania. No i dzięki temu rzeczywiście mamy możliwość ukazywania tych bardzo szerokich problemów, którymi żyła myśl ludzka, a na których właśnie nabudowana jest również filozofia. Co najważniejsze jest? Jest to też przedsięwzięcie ludzi młodych. Zespół redakcyjny jest właśnie, składa się z ludzi młodych, którym tutaj bardzo serdecznie dziękuję za tę ciągłą pracę i współpracę, pełnych entuzjazmu. No i dzięki temu to dzieło powstaje i to powstaje w takim tempie szybkim, co roku jeden tom. Ponadto, to też co nie możemy zapomnieć, jest to przedsięwzięcie, które jakby powstaje tylko i wyłącznie z pewnych pomocy społecznej, dzięki pomocy społecznej. To subskrybenci, którzy podjęli właśnie z nami tę współpracę wykupu poszczególnych tomów, pomagają nam realizować też to przedsięwzięcie, bo to jest zasadniczo ich pomoc. Ze strony państwa jest bardzo niewielka pomoc, jeśli chodzi o KBN. No a jeśli chodzi o sponsorów, owszem, ktoś tam zdarzy się, gdzie pomaga nam sponsorować poszczególne prace, zwłaszcza jeśli chodzi o w tej chwili tłumaczenie na język angielski. Siódmy tom, który w tej chwili ukazał się, gro problematyki podejmuje właśnie problematykę osoby, człowieka i pokazuje takie pęknięcia, jakie się tu pojawiły właśnie w kontekście rozumienia człowieka i jak one zadziałały na kulturę.
Wydaje się właśnie, że problem człowieka, tak jak zwrócił uwagę nasz profesor, który był 24 lata naszym profesorem, kolegą, później się papież Jan Paweł II, właśnie zwrócił uwagę, zresztą po dyskusjach z nami wszystkimi, że właściwie wszystkie tąpnięcia w dziedzinie współczesnej kultury to jest błąd antropologiczny. To złe rozumienie człowieka. Mityczne jakieś a prioryczne, jakieś sekciarskie rozumienie człowieka, które siły pewne mające pieniądze narzucają poprzez środki masowego przekazu. I dlatego naszym głównym, jednym z głównych zagadnień jest pokazanie, kim jest człowiek jako byt osobowy, jak on pracuje i jakie są główne wątki w tym. Kolega na przykład Jaruzyński przecież wątki kulturowe w nauce, w polskiej literaturze, w sztuce i koncepcję mitu. Ale to wszystko związane, ważne sprawy, które po raz pierwszy w tak szerokim momencie i w sposób opracowany, uzasadniony, całościowy, jakoś staramy się okazać.
Przypomnę naszym widzom, że dzisiaj rozmawiamy o powszechnej encyklopedii filozofii, rozmawiamy z naszymi gośćmi, redaktorami, twórcami tegoż pomysłu i tejże encyklopedii. Są z nami ojciec profesor doktor habilitowany Mieczysław Albert Maria Krąpiec, jest też ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Maryniarczyk oraz pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński i pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zapraszamy nie tylko czytelników i subskrybentów powszechnej encyklopedii filozofii, ale również naszych widzów do wspólnego udziału w naszym dzisiejszym programie. Oczywiście uczestniczyć można dzięki telefonom, oto ich numery dla widzów z Polski. 056 to jest oczywiście numer obowiązkowy, numer kierunkowy. Następnie 657 0011 i 657 0012. Jeżeli ktoś z zagranicy nas ogląda, również zapraszamy 657 0013 i 657 0014. Powszechna encyklopedia filozofii to jest temat naszego dzisiejszego spotkania, naszych rozmów niedokończonych. Rozmawiamy z profesorami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, twórcami i redaktorami tejże encyklopedii. Mówimy też o siódmym, ostatnim, najnowszym tomie tejże encyklopedii, Antropologia. No i tutaj właśnie dlaczego akurat tymi kwestiami trzeba było się zająć, panie profesorze, pan profesor Piotr Jaroszyński?
Znaczy tematy wynikają z alfabetu, także tom siódmy to są hasła na literę N, O, początek P, więc człowiek dlatego, że osoba, prawda, więc tutaj encyklopedia, były różne koncepcje encyklopedii, nie wszystkie są alfabetyczne, mogły być tematyczne, ale dzisiaj raczej przyjmuje się ten porządek alfabetyczny i dlatego tym kierując się opracowujemy po kolei hasła. Natomiast pewne litery no jakby wyzwalają więcej nośnych haseł i w tym wypadku hasło osoba jest tak znaczące. Ja może chciałem zwrócić uwagę na to, że encyklopedie mogą pełnić różną rolę w kulturze. I przełomem takim w kulturze, w historii kultury europejskiej była wielka encyklopedia francuska, która odegrała wielką rolę ideologiczną, bo właściwie od tego czasu nastąpiło jakieś... Ona przygotowała grunt ideowy pod rewolucję francuską i wszystkie zmiany, jakie z tym były związane. Potem mamy okres encyklopedii sowieckich, komunistycznych, które odpowiednio manipulowały obrazem i problemów filozoficznych i nawet faktami. Dzisiaj często ludzie kupują encyklopedię po to, żeby krzyżówki rozwiązywać, bo tam można pewne informacje znaleźć. Otóż naszym zadaniem, i to jest zadaniem filozofii, jest nie tyle wymądrzanie się, co ukazanie pewnych problemów ze zrozumieniem. Bo co za problem nazbierać informacje, kto kiedy się urodził, co napisał, jakie poglądy głosił, ale zrozumienie wymaga pewnych kompetencji ze strony osoby piszącej. Ona sama musi rozumieć to, co pisze, żeby ktoś inny zrozumiał. A ponieważ filozofia leży u podstaw humanistyki, w związku z tym ona dotyka najbardziej podstawowych problemów, na jakie natyka się w swoim życiu człowiek. I w związku z tym właśnie filozofia może u samych podstaw pokazać, dlaczego ktoś tak, a nie inaczej uważał, i na czym ewentualnie polegały pewne nieporozumienia czy błędy, skąd brało się źródło sporów. Więc to spoczywa na autorach haseł wielka odpowiedzialność za to, żeby przekazać w sposób rozumiejący to, o czym piszą. Więc to jest jakby jedna strona. Druga strona to jest taka, że pisanie haseł mobilizuje autorów do tego, żeby pewnymi tematami się zająć dogłębniej, mając poczucie odpowiedzialności za wymiar jakby powszechny tego, co napiszą. I w tym momencie natykamy się na właśnie ten niezwykły obszar spustoszeń, jaki dokonał w polskiej kulturze i filozofii marksizm, nie tylko w filozofii właśnie, ale w całej humanistyce, w psychologii, w socjologii, również w teorii literatury. Ja miałem akurat okazję pisać hasła, chociaż to jest encyklopedia filozofii, ale hasła takie jak Adam Mickiewicz czy Zygmunt Krasiński. I w związku z tym musiałem poczytać, co pisano na ich temat, w okresie PRL-u, więc to jest porażające. Kilka środowisk czy osób zawłaszczyło naszych wielkich wieszczów i powstały jakieś poczwary. W związku z tym jest też odpowiedzialność, żeby odzyskać dla kultury polskiej te wielkie postacie, nie tylko jako poetów, ale również jako głębokich myślicieli. I to jest naprawdę wielka przygoda z encyklopedią.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Zanim poprosimy pana profesora Kieresia, odbierzmy telefon. Halo, słuchamy.
Ale jeszcze jedno, przepraszam najmocniej.
Kto do nas telefonuje?
Jeszcze Bolesław Starnowskich Gór.
Słuchamy pana i
jaka jest możliwość zdobycia encyklopedii?
Już
tych
tutaj,
pierwszych sześciu tomów.
Już tutaj informujemy za chwileczkę. Dziękuję panu. Pan ksiądz profesor, redaktor naczelny wydań.
Więc można nabyć jeszcze te poprzednie tomy. Został bowiem zrobiony dodruk. Jest taka możliwość. Wystarczy zadzwonić do Lublina. To jest kierunkowy 081 445 43 88.
081 445 43 88 i kierunkowy?
Tak, to jest 081 kierunkowy. Tak. I to jest, tam się mieści redakcja, można zamówić właśnie w ten sposób. No względnie przez mail, ale to trudniej podać w tej chwili adres mailowy tą formą.
Najprościej przez telefon. Także dziękujemy panu za zainteresowanie. Myślę, że już został pan dokładnie poinformowany, w jaki sposób można nabyć poprzednie i najnowsze tomy powszechnej encyklopedii filozofii. Pan profesor Henryk Kieraj, słuchamy.
Tak, może rozwinę jeden z wątków, jaki został poruszony, dotyczący uzasadnienia, dlaczego właśnie filozofia, pierwsza filozofia w języku polskim, piąta, szósta na świecie bodaj. Mianowicie u podstaw tego przedsięwzięcia leży teza, że filozofia jest fundamentem kultury. Wszystko, co dzieje się w filozofii, w jakiś sposób odbija się później w kulturze. Z tego wynika co innego, że człowiek ze swej natury jest filozofem, bo jest bytem rozumnym. Ale uprawianie filozofii jest niezmiernie trudnym przedsięwzięciem, wielorako uwarunkowanym, bo to przecież chodzi o naturalne ludzkie poznanie, które dokonuje się w wielu kontekstach kulturowych, cywilizacyjnych, a nawet i wpływają czynniki meteorologiczne czy jakieś geograficzne. Więc co w związku z tym płynie dla samej filozofii? Mianowicie zagrożenie błędem. I ostatecznie chcemy też pokazać w związku z tym, że wytropić błędy filozoficzne i pokazać, w jaki sposób filozofia wyrastająca z błędu prowadzi do mitologizacji kultury, do ideologizacji czy do jakichś utopii społecznych, które później zbierają ogromne żniwo w sensie negatywnym w dziejach człowieka.
Także, panie profesorze, pana działką czy specjalnością też jest sztuka.
Teoria poznania.
To był jeden z tematów encyklopedii. Dlaczego to jest tak ważny temat teraz na przełomie wieku? Znowuż. Bo encyklopedia nie przez przypadek jakoś z rządzeniem opatrzności Bożej ukazuje się na przełomie wieków, gdzie tak jesteśmy świadkami tak bardzo dynamicznych procesów społecznych, historycznych.
No właśnie, więc wystarczy spojrzeć na samą sztukę, na to, co się w niej dzieje.
Czy to jeszcze jest sztuka w klasycznym pojęciu?
No, to już jest antysztuka. I właśnie drogi antysztuki, kiedy chcemy ją zrozumieć, prowadzą do czegoś w rodzaju, co można by nazwać antyfilozofią czy postfilozofią, a więc coś, co wyrasta z błędów poznawczych. Antysztuka jest niczym innym jak właśnie ilustracją tych błędów. A więc wytropienie błędów, pokazanie błędów daje rozumienie, daje odpowiedź na pytanie, dlaczego antysztuka? I jakie ma, rzecz jasna, ona konsekwencje kulturowe?
Co do szczegółów, w tym względzie również odsyłamy do powszechnej encyklopedii filozofii. Ojcze profesorze, ojciec wręczał jeden z tomów właśnie Ojcu Świętemu na błoniach, pamiętam.
Myśmy powiedzieli, że encyklopedia jest poważna po raz pierwszy takim dziełem wydanym od chrztu Polski. Na świecie jest jeszcze cztery inne encyklopedie: włoska, niemiecka, dwie niemieckie, angielska i amerykańska. My jesteśmy piątą encyklopedią wydawaną na świecie, piątą encyklopedią filozofii. Tego rodzaju encyklopedia, ona właśnie, jak koledzy mówią, dotyka wszystkich podstawowych przeżyć naszej kultury. Nasza kultura jest ciągle zagrożona. Proszę zobaczyć, były zagrożenia od rozbiorców, prawda, gdzie było nawet zakazane używania języka polskiego w zaborze rosyjskim, gdzie w zaborze niemieckim wyśmiewano nas, w zaborze austriackim jeszcze jako tako było, można było się kształcić. Chodzi o to, by okazać żywotność polskiego narodu. Narody żyją kulturą i dlatego w obecnej chwili zagrożenia polskiej kultury przez mundializm. Jeśli tak dalej pójdzie, to są tendencje, aby niszcząc, rugując kulturę narodową, stworzyć jakąś ogólną kulturę europejską. Nie ma żadnej kultury ogólnoeuropejskiej. Jest kultura narodowa poszczególnych narodów. Narody były chrześcijańskie. Kultura europejska się może sprowadzać do pewnych zewnętrznych spraw, a nie do rozumienia narodu, swojej historii, swojej własnej kultury, Boga, człowieka. To są rzeczy wplątane w rozwój całych społeczeństw przez wiele wieków. My jesteśmy spadkobiercami kultury i antycznej, jeszcze od Sumerów idących, babilońskiej, egipskiej, greckiej, rzymskiej. Jesteśmy pod wpływem także dzisiaj ogromnie kultury wschodu, tej, która wyznaje czystą myśl jako... dąży do tej medytacji transcendentalnej. O tych wszystkich, te wszystkie rzeczy oddziaływują na nasz naród. Musimy o tym wszystkim mówić, wypowiedzieć się. Dlatego przedstawiamy różne szkoły hinduskie, chińskie, koreańskie, japońskie, arabskie, żydowskie, kultury różnych narodów. Chodzi o to, aby człowieka budować, a nie go zmitologizować. Jest różnica między poznaniem rzeczywistym, kiedy poznanie nasze jest sprawdzalne, nie widzisz, popatrz, zobacz, ta najstarsza polska encyklopedia, taka ogólna, była, zawsze się śmieje, tłumacząca koń, wyrażenie koń, co to jest koń, opis, koń jaki jest, każdy widzi, a więc odniesienie się do rzeczywistości, a nie tylko do teorii, co kto o tym mówił. A więc to samo i tutaj. Chodzi nam o poznanie sprawdzalne przez rzeczywistość, intersubiektywne, dla każdego sprawdzalne, gdzie jest prawda, a nie zmitologizowane, gdy my nasze myślenie uprzedmiotowiamy i robimy z tego wszystko. I to właśnie to, co kolega Kieryś szczególnie na to zwrócił uwagę, na mitologiczne poznanie w polityce. Wszelkie tworzenie partii to na gruncie mitologii. Przecież Lenin powiedział wyraźnie, nie chodzi filozofii o to, aby wyjaśnić rzeczywistość, ale jak zmienić świat i zmienić rzeczywistość. I właśnie wszystkie mitologiczne poznania nie tyle opierają się, by poznać rzeczywistość, ale ją zmienić. I ciągle jesteśmy tym zmianom poddawane. Co partia, to nowa zmiana i nowa prawda. Wszystko to trzeba jakoś do tego się odnieść. Kolega Jaroszyński pokazywał naukę, takie hasło naukę. Właśnie pokazał, jak rozumienie nauki zostało niesamowicie zmodyfikowane. Warto to jeszcze przypomnieć sobie, bo dzisiaj jest, nauka jest czymś wielkim. Niewątpliwie, ale ma najwięcej błędów w samej koncepcji nauki. Koncepcji moralności, koncepcji sztuki. To wszystko jest dzieło ludzkie.
Ojcze profesorze, dziękuję bardzo. Odbierzmy telefon kolejny. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto do nas
witam
mówi?
Witam Józefa z Zachodniopomorskiego.
Witamy, słuchamy panią, pani Józefa.
Witam ojca i szanownych gości. I ja mam takie pytanie. Co szanowni goście sądzą o pomyśle, bo słyszałam o takim, o wprowadzeniu filozofii przez pana ministra Romana Giertycha do szkół.
Kogo?
I...
Tak, tylko operatora dźwięku prosilibyśmy, żeby podgłośnił nam troszkę głos.
Halo?
Tak,
nie było słychać?
Bardzo dobrze już teraz słyszymy.
Tak, powtórzyć?
Tak, proszę.
Co szanowni goście sądzą o pomyśle pana ministra Romana Giertycha o wprowadzeniu filozofii do szkół. Ja przynajmniej słyszałam, że jest taki pomysł.
Panie Józefu, dziękujemy i już oddajemy głos.
Jeszcze jedno pytanie. Tak? Proszę ojca, nie, to już do ojca, czy będzie powtórzona ta konferencja?
Oczywiście, że będzie. Będzie wydana również w postaci... wykłady będą zawarte w książce, wydane też.
Różne konferencje dawały.
Także dziękujemy i będzie również, jak najbardziej.
No, proszę państwa,
wprowadzenie
filozofii do szkół. Najpierw trzeba filozofię rozumieć. Trzeba wiedzieć, jaką się filozofię wprowadza. Pełno mówi się, jeden uprawia filozofię zegarów, drugi uprawia filozofię, prawda, kuchenną, trzeci, wszystko nazywają filozofię. Trzeba rozumieć, wyjaśnić, co to jest filozofia. I filozofię można wprowadzić, jeśli są podręczniki. Kolega kiedyś napisał właśnie podręcznik. U nas Dłubacz napisał podręcznik z zakresu filozofii. Tych podręczników się nie wprowadza. Wprowadza w imię podręcznik. W filozofię wprowadza się nie wiadomo jakich autorów, którzy nie znają się na filozofii. I to jest niebezpieczeństwo. Ma dobre kontakty z ministrami czy z władzami i już dotrzymuje pieniądze i już od razu jego książki są. A tymczasem trzeba się zapytać filozofów, jaką się filozofię wprowadza i dlaczego. To musi być uzasadnione. Jeśli nie jest uzasadnione, to jest głupie, po prostu. Pogłupiające ludzi.
Jeżeli filozofia w szkole, to wobec tego jaka?
Ja tak, ale to jest wydział filozoficzny, są filozofowie, proszę bardzo, niech się zwrócą do uniwersytetu. Dzisiaj urzędnicy więcej wiedzą od profesorów.
Panie profesorze.
No, problem, jak ojciec powiedział, nie polega na tym, czy wprowadzić, ale jaką filozofię, jak tę filozofię uprawiać w szkole. Mam w tym zakresie pewne doświadczenie przez 2 lata. Jeździłem do Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w charakterze eksperta przygotowującego coś w rodzaju zarysu programowego, jakiejś takiej dyspozycji, która prowadziłaby do realizacji tego pomysłu, bo to jest, proszę ojca, pomysł bardzo dawny. Jak tylko się w Polsce zaczynały zmiany, natychmiast słuszne głosy się pojawiły, żeby przywrócić szkole filozofię. Ale niestety, jak sądzę, no, niewielu to odpowiadało, niewielu uprawiającym tak zwaną politykę, a po drugie, uniwersytety były na tyle skażone filozofią marksistowską, że zaczęły się gwałtownie bronić przed wprowadzaniem filozofii systemowej. Starały się ją ograniczyć do jakiejś logiki, która niewiele z filozofią ma wspólnego, czy też tylko do historii filozofii.
I ta
myśl ciągle wraca i słychać coraz więcej głosów na ten temat, że jednak bez filozofii szkoła jest po prostu nieporozumieniem, dlatego że uczeń nie ma jakiejś obiektywnej wykładni dającej mu rozumienie rzeczywistości, tylko jak ojciec wspomniał, problem polega na tym, jaka filozofia, czy będzie to filozofia realistyczna, trzymająca się rzeczywistości, sprawdzalna intersubiektywnie i kontrolowalna, czy będą to utopie, marzenia, myślenie życzeniowe.
Czy też często, jak to się pojawia nawet w wykładach akademickich, historia filozofów bardziej, gdyż prezentuje się postaci...
Tak, czy historia idei, o właśnie takie sprawozdawcze ujęcia, rzekomo obiektywne, bo przedstawiające wszystkie treści, prawda, bez oceny. No, to jest bzdura, czegoś takiego...
Więc
nie
żeby
może...
filozofia była w szkole, co musi być najpierw? Żeby była filozofia w szkole średniej...
Przede wszystkim muszą być nauczyciele przygotowani do nauczania tej filozofii. Muszą być podręczniki, lektury. Więc to jest, można powiedzieć, gdyby się chciało ten zamysł zrealizować, to trzeba podjąć, to jest bardzo szerokie przedsięwzięcie.
Ale na pewno, panie profesorze, jest uzasadniona obecność filozofii.
Ja miałem okazję spotkać się z młodzieżą szkół średnich z wykładami filozoficznymi i muszę powiedzieć, że chłonność, otwartość i aktywność jest znacznie większa niż wśród studentów. Czyli jest to okres w życiu człowieka z punktu widzenia poznawczego niezwykle ważny, ponieważ to, co mając 15-16 lat młody człowiek pozna, to zostaje już na całe życie. Powstaje w takim razie jakaś luka w programie edukacji. I dlatego ta dyskusja nad filozofią w szkołach średnich musi być zakończona wnioskiem bardzo konstruktywnym. Musi być filozofia. Teraz, jakie kryteria powinna spełniać? No to niech spełnia, ale musi być. Inaczej my kształcimy ludzi intelektualnie, po prostu okaleczonych, dlatego że oni później, będąc specjalistami nawet w psychologii, socjologii czy matematyce, nie znając podstaw, a przecież te nauki wyrosły właśnie z filozofii, oni są zawieszeni w próżni i w związku z tym nie można na dalszym etapie tworzyć pewnych środowisk kulturalnych Polski, ponieważ nie ma wspólnego języka, który można byłoby odnaleźć poprzez odniesienie do filozofii. A więc zarówno z punktu widzenia rozwoju człowieka, jego osobistego, jak też z punktu widzenia środowisk pewnych kulturowych polskich, filozofia absolutnie jest potrzebna na poziomie średniego wykształcenia.
Księże profesorze, wydawnictwo, wydanie, o którym mówimy, Powszechna Encyklopedia Filozofii, na pewno uzupełnia to, co mówił pan profesor, ten ogromny brak, zresztą tutaj ojciec profesor również, jak i panowie to zauważają, to co dzieje się w polskiej nauce.
Taka też właściwie jest ta idea wydania tej encyklopedii, aby dotarła do jak najszerszego grona. To nie jest encyklopedia adresowana tylko do filozofów. To jest ogólnie encyklopedia zaadresowana do
dla narodu.
I dlatego właśnie sama dedykacja tej encyklopedii właśnie brzmi w ten sposób, że dla narodu polskiego na ręce Jana Pawła II.
Zresztą została złożona.
Została złożona właśnie przez ojca profesora.
Kolegę też.
Ale ktośmy w Rzymie, natomiast na Błoniach Krakowskich osobiście ojciec profesor składał ten encyklopedię. I rzeczywiście, tak jak tutaj już zostało to powiedziane, jest potrzeba w tej chwili odbudowania tego myślenia humanistycznego i kształcenia humanistycznego już na poziomie szkoły średniej. W związku z tym trzeba jakiś materiał dać obrazowo pokazujący, czym była filozofia, czym jest filozofia, jakie miała dzieje i do czego trzeba powrócić. I to jest właśnie ten adres tej encyklopedii. Naród polski, społeczeństwo, ale szczególnie z tym akcentem młodzież.
A tłumaczona jest na język angielski, kolega teraz.
Tak, jest też takie przedsięwzięcie podjęte, że wszystkie te tomy będą tłumaczone na język angielski. W tej chwili są już przetłumaczone 3 tomy. Jak ukaże się całość, mamy nadzieję, że właśnie wydamy to albo właśnie w wersji książkowej, czy też w wersji tylko już internetowej.
Natomiast nasz student to robi, który u nas studiował, jest Amerykaninem.
Tak, w Kanadzie w tej chwili pracuje. Skończył tutaj pracę u ojca profesora Krąbca. Z język polski zna bardzo dobrze i on tłumaczy, zna filozofię, on to tłumaczy. Tak samo jest w przyszłości przygotowywany także projekt CD-romowej wersji już z taką po prostu z takimi elementami jak fragment głosu, fragment zdjęcia, gdzie będzie można również usłyszeć fragment przeczytany po grecku Arystotelesa, czy powiedzmy Tomasza po łacinie Summy, czy też ze współczesnych filozofów, których możemy głosy uzyskać, czy Tatarkiewicza, czy z czegoś, gdzie będzie słuchacz mógł także do tego typu sięgnąć informacji.
Czyli szerokie wersje multimedialne już w przygotowaniu są.
Też są w przygotowaniu.
A ci z Państwa, którzy chcą nabyć klasyczne formy Powszechnej Encyklopedii Filozofii, mogą zatelefonować pod numer 081-445-4388. Tam można zamówić zarówno wydania wcześniejsze, jak i ostatni, 7 tom, o którym również dzisiaj rozmawiamy, a rozmawiamy w studio telewizji Trwam z ojcem profesorem doktorem habilitowanym Mieczysławem Albertem Marią Krąbcem, z księdzem profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Maryniarczykiem oraz z panem profesorem doktorem habilitowanym Piotrem Jaroszyńskim, panem profesorem doktorem habilitowanym Henrykiem Kieresiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a mówimy o Powszechnej Encyklopedii Filozofii można powiedzieć o wielkiej encyklopedii filozofii, ponieważ tutaj środowisko filozofów Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie próbowało właśnie dokonać jednej wielkiej syntezy tego, co
wydaje się... Towarzystwo Świętego Tomasza z Akwinu, jako że uniwersytet jest, wydanie na uniwersytecie jest związane z bardzo wielkimi zabiegami administracyjnymi. Musi się Rada Wydziału wypowiedzieć, Senat, a wszędzie są ludzie, a wszędzie każdy by chciał w swoje 3 grosze włożyć.
Kolejny wobec papierek.
Wobec tego my stworzyliśmy towarzystwo niezależne, bez grosza, ale bez grosza zaczęliśmy wydawać i już ile ponad 4 czy 5 milionów przerobionych pieniędzy zostało. Zaczynając bez grosza i my pracujemy za darmo. Tylko płacimy w tym, ale kolega, ja i duchowni raczej staramy się narodowi polskiemu dawać owoce naszej pracy. Oczywiście, że trzeba pomóc tym, którzy piszą, bo przecież mają rodzinę, mają i to jest ich praca, prawda? I to jest praca dla narodu. Chodzi o to, żeby nie tylko później chwalić się, że w tym wieku był taki, który dobrowolnie i tak. Chodzi o to, żeby uznać i żeby każdy poczuł, że jest powołany do tego, aby tworzyć i współtworzyć polską kulturę.
Wielka powszechna encyklopedia filozofii, 7 tom, następne, czego będą dotyczyły jeszcze, które hasła zostały doopracowane, księże redaktorze?
No w tej chwili ten tom 7 zakończył się na początkowych literach P. Rozpoczynamy właśnie drugą częścią litery P. Wejdzie jeszcze do tego tomu litera R, S i mamy nadzieję jakiś fragment T.
A chyba całe, bo to trzeba.
Więc problemy także bardzo duże tutaj się pojawią, bo począwszy personalizm, państwo już było następnie.
Polityka, prawo,
tak, prawo.
Praca, przyczyny, główne zagadnienie.
Substancja, relacje.
No, substancja, tak. Strukturalizm, śmierć. Też problematyka śmierci, to bardzo ważne będzie pod S.
No, trudno.
No i później P, Tomasz, Tomizm i tak dalej, Z, zło, rzecz, życie, co wartości, tyle o ten temat się mówi. Wszystkie te elementy muszą być jakoś przedstawione w miarę możliwości otwarcie. Ale wszystko to głównie dotyczy człowieka, bo to jest humanistyka, czyli najogólniejsza koncepcja rozumienia człowieka i spraw ludzkich. Homo, człowiek. Czyli... I humanistyka, sprawy ludzkie. Tym się zajmuje filozofia. Ona daje podstawę do tego, by rozumieć człowieka i ludzkie sprawy.
A powszechna encyklopedia filozofii jest przy człowieku i dla człowieka wobec tego.
No. Jeszcze bym tylko też dodał, że równocześnie jakby wraz z tą encyklopedią właśnie opublikowane są książki właśnie z Biblioteki Filozofii Realistycznej, jakby dopełniające tę pracę i stąd też stanowiące bardzo konkretną pomoc dla studentów czy dla młodzieży, by w tym nurcie właśnie tej filozofii realistycznej, która ma się zajmować wyjaśnianiem świata, można było sięgnąć po tę lekturę.
Już ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania. W tej części, w telewizji Trwam, zapraszamy o godzinie 18 już do Radia Maryja. I ostatnie zdania podsumowania. Zaczynamy od księdza profesora.
Najpierw może przy jakimś krótkim podsumowaniu, podziękowanie, bo to trzeba o tym pamiętać, że to jest praca zespołowa, która wymaga dużo poświęcenia i dużo takiego zabiegania. Cały zespół bardzo pracuje rzetelnie i równocześnie też fachowo.
My osobiście z kolegą Maryniarczykiem codziennie czytamy.
Tak, ale to o nas. To o nas. Natomiast zespół, który pracuje, jest bardzo właśnie tutaj zatroskany o jakość, o poziom tego. Nie można też zapomnieć o autorach, którzy rzeczywiście bardzo rzetelnie...
Z iloma autorami ojca księża...
Więc jeśli byśmy policzyli, powiedzmy sobie, te 7 tomów w tej chwili, to myślę, że gdzieś około 1000 już będzie autorów, którzy biorą udział, bo praktycznie przy jednym tomie współpracuje, czyli pracuje haseł około 300 autorów. Nie tylko, powiadam, z Polski, ale również z zagranicy. No i ostatnia sprawa, podziękowanie subskrybentom, którzy w
tę finansową pomoc, tą finansową pomocą, dzięki której możemy to dzieło prowadzić.
To też pokazuje o tym, że jest zapotrzebowanie.
Że jest zapotrzebowanie
na tego typu literaturę i wiedzę.
I ciągłe pytania i prośby.
Ojcze profesorze, ostatnim zdaniem.
I podziękowanie dla, jak już kolega powiedział, dla naszych współpracowników, ale podziękowanie dla polskiego narodu i tych ludzi, którzy przesyłają drobne. Ale to ważne rzeczy, 50 zł, 100 zł, 1000 zł przychodzą i my staramy się im zawsze podziękować, a to, bo my bez groszaśmy rozpoczęli i na tym grosza nie zarabiamy. To wszystko jest dar dla polskiego narodu po to, aby ratować naszą kulturę.
Dziękuję pan profesor Henryk Kieraś.
Ja może chciałbym zachęcić do filozofii humanistów. Sam jestem humanistą, co prawda byłym, niemniej jednak humanistą, jakiś sentyment pozostał, a jak ojciec profesor podkreślił, no jest tu zebrana cała myśl humanistyczna wraz z jej podstawami.
Dziękuję pan profesor Jaroszyński.
No mnie może wypada podziękować Radiu Maryja i Telewizji Trwam za to, że po raz kolejny gości nas tutaj jako przedstawicieli tych, którzy tworzą encyklopedię filozofii. Tym bardziej, że dziś trudno się przebić do świadomości społecznej bez mediów, a wiemy, że współczesne media w większości wypadków są potwornie ubogie, jeśli chodzi o tematy, o osoby, które się pojawiają. I możemy czasami odnieść wrażenie, że właściwie to polskie życie i kulturalne, i narodowe już jest no, same jakieś afery, brudne, brzydkie, nieciekawe. A tymczasem naprawdę, przecież jak słyszymy, tu 200-300 osób pracuje, to są ludzie wartościowi. Gdzie oni są? Dlaczego naród o nich nie wie, prawda? Więc to jest też jakaś taka forma obrony godności naszej kultury polskiej, że my nie zginęliśmy, my dalej jesteśmy. I ważne jest, żeby właśnie ludzie, którzy mają zrozumienie i potrzebę uczestniczenia w wyższej kulturze polskiej, mogą to czynić właśnie dlatego, że ta praca ma miejsce, no i dlatego też jesteśmy bardzo wdzięczni.
Również bardzo dziękuję.
Na samym
ostatnie
końcu
słowo
powiem
oczywiście do ojca profesora.
To, że jak zaczęliśmy wydawać, nie mieliśmy grosza. Pomógł nam Radio Maryja, pomogło. Myśmy starali się oddać to poprzez przekazanie dla Radio Maryja pierwszych tomów, by ta pożyczka, którąśmy zapożyczyli tutaj, dzięki czemu dzięki właśnie ojcu Rydzykowi Radio Maryja mogliśmy wydać tom pierwszy, a jak się wydało tom pierwszy, to laty poszło tom drugi. I chodzi o to, żeby naród wiedział, że właśnie to dzieło też powstało w porozumieniu z tym środowiskiem Radia Maryja.
Bardzo dziękuję ojcze profesorze. Państwu przypomnę, że dzisiaj mówiliśmy o powszechnej encyklopedii filozofii. Rozmawialiśmy z ojcem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Albertem Marią Krąpcem, również z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Andrzejem Marniarczykiem, jak również z panem profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Jaroszyńskim i z panem profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Kieresiem. Mówiliśmy o powszechnej encyklopedii filozofii. Powszechną encyklopedię filozofii można telefonicznie zamówić w Lublinie. Numer kierunkowy 085, następnie 81, przepraszam, i dalej 445 43 88. Zapraszamy również po godzinie 18.10 w Radiu Maryja spotkanie z naszymi gośćmi. W telewizji Trwam z księdzem biskupem Adamem Lepą. Dziękując Państwu za uwagę, żegnam się i zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.